Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.
Godzina 9.41. Przez pewien czas będziemy się ciut wcześniej spotykać. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Odysei Wyborczej. 4 września, środa, o ile mnie kalendarz nie myli, już się zrobiła. Taka niby rozbiegówka. Polska polityka jest w Karpaczu. Tam jest forum ekonomiczne. My być może będziemy mieli połączenie z Jaśminą Nowak w audycji. A jeżeli nie, to po południu na pewno Jaśmina Nowak będzie opowiadać o tym, co się w Karpaczu dzieje. Wszyscy święci są albo w Kielcach, albo w Karpaczu. Chociaż premier Donald Tusk zdaje się ani tu nie zawitał, pojechał na Mołdawię. Premier, ale wczoraj był w Polsce i wczoraj doszło do spięcia na linii premier. Sąd Najwyższy, wydaje się, że mamy kolejną odsłonę walki. Wydaje się, że Sąd Najwyższy teraz będzie tym miejscem, gdzie Donald Tusk będzie chciał poszerzać swoje wpływy. Naszym gościem profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, wykładowca akademicki, ale też polityk samorządowy, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Warto o tym pamiętać, że też pan profesor nie tylko opisuje, ale też wskoczył w politykę, stąd też trzeba o tym pamiętać, że to są takie komentarze obserwatora uczestniczącego, jak to się ładnie mówi w nauce. Panie profesorze, zacznijmy od tego sporu na linii pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Manowska, Donald Tusk, premier RP. Donald Tusk mówi o tym, że pani prezes jest zamachowczynią i chce bronić jednej z Izb Sądu Najwyższego, a wiele osób mówi, to przygrywka do próby szybszego przejęcia, może i siłowego, Sądu Najwyższego.
Być może przykrywka co do jego kontrasygnaty, jeśli mówimy o nominacji prezydenckiej, no bo wiadomym jest, że z tego się też chyba minister Bodnar ma tłumaczyć, być może sam Donald Tusk wobec tych sędziów z Justicji nie tylko, więc taka tyrada być może w jakiś sposób ma pokazać, że to rzeczywiście tylko błąd, a on tutaj walczy z układem pisowskim, sądowym, czy ziobrystowskim, który rzekomo w Sądzie Najwyższym jest. Niemniej, jeśli mówimy o skutkach, no to one są fatalne, bo mamy tutaj do czynienia jednak z władzą sądowniczą i niesamowitą presją, którą wywiera premier państwa. Niegdyś się mówiło, że absolutnie jest to niedopuszczalne, żeby w to, co się dzieje w sądach, jakie tam są postanowienia, tak żeby w to ingerowali politycy i to w tak bezpośredni sposób. No, angażując prokuraturę, notabene prokuraturę, gdzie prokuratorem generalnym jest polityk, to bardzo byśmy powiedzieli agresywny w stosunku do opozycji, pan Bodnar.
Panie profesorze, gdzieś tam jakieś takie odgłosy dochodzą, ale mam nadzieję, że to nic, co będzie nam zakłócało rozmowę przez najbliższe 15 minut. Jest ten spór, ale widać, że Donald Tusk będzie się rozpędzał. Jest zatrzymanie, czy próba aresztowania pana Szopy, taki biznesmen, który współpracował z urzędnikami rządu PiS. Jest próba ekstradycji z Wielkiej Brytanii do Polski pana Kuczmierowskiego. To były prezes Agencji Rezerw Strategicznych, urzędnik związany blisko z Mateuszem Morawieckim. Dzisiaj rano przeszukanie u Roberta Bąkiewicza, to z kolei działacz Ruchu Narodowego, były prezes Marszu Niepodległości. Przeszukanie jest związane z marszem z roku 2018. Tam jakieś śledztwo jest prowadzone, więc służby teraz tego przeszukania dokonują. Widać, że ta polityka na rozliczenie nie zwalnia, im dłużej rządzi ten rząd, tylko przyspiesza.
Otóż przyspiesza, bo niespecjalnie widać innych efektów. No, pamiętajmy o tym, że sama prezentacja budżetu w istocie nie jest połączona z jakimś triumfalnym sukcesem, to znaczy z jakimś ucieszeniem społeczeństwa czy pewnych grup wyborczych. Wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z taką, nawet w mediach liberalnych, z taką sytuacją refleksji nad tym, w którym kierunku my zmierzamy przy tak potężnym, potwornym wręcz deficycie budżetowym. No, do czego to idzie. I to też wywołuje pewne tarcia wewnątrz koalicji. Raz za razem te różne programowe rzeczy, nie wiem, między Petru a Lewicą, w różnych tutaj aspektach się to wszystko wie. Więc w tym sensie...
Co, Justin mówi do Petru, pięknie wyglądasz w mediach, ale pojedź jeszcze na urlop, a dopytywany mówi, będę się odnosił do słów ewentualnie Szymona Hołowni, a nie do słów Ryszarda Petru, wszystko w kontekście zmian w podatkach, bo widać, że Lewica i Trzecia Droga w wielu kwestiach mają biegunowo odległe stanowisko od siebie.
Dokładnie tak, no, wiedzieliśmy, że tak będzie, tym niemniej kołdra też jest krótka. Tu różne do nas głosy dochodzą, prawda, medialnie, czy PKO, prawda, będzie sprzedane na powrót, czy nie, skąd będą ewentualne pieniądze. To wszystko nie jest elementem, czym można się pochwalić. Nie można się pochwalić wynikami finansowymi spółek Skarbu Państwa. W związku z czym rząd cały czas się chwali, dopóki to paliwo jest, tymi rozliczeniami PiS-u. Czy one dojdą do skutku w sensie realnym, to jest rzecz zupełnie druga, ale w każdym razie no, goni się tych PiS-owców, aresztuje, przeszukuje. Widać, że oni mają ogromny dyskomfort, więc to cieszy. Cieszy ten elektorat sztywny. Kompletnie dezorganizuje elektorat Trzeciej Drogi, bo on no, nie widzi Trzeciej Drogi. No po prostu elektorat Trzeciej Drogi szuka tej Trzeciej Drogi w tym sposobie zarządzania państwem.
I nie może znaleźć.
No, nie ma jej, no ona po prostu wręcz przeciwnie, no jeśli nawet wirtualnie gdzieś występowała, to w tej chwili w ogóle. I to oczywiście odbija się w sondażach. Być może Tuskowi też na tym zależeć. Znaczy ciągle my stawiamy sobie to pytanie, czy on będzie kandydował na prezydenta, czy nie. Zakładając, że ma taką chęć, to absolutnie dojechanie z marginalizowaniem tych przystawek jest z jego punktu widzenia ważne, bo wtedy to on przejmie ten elektorat i zasadniczo ewentualnie przez obniżenie frekwencji wyzeruje jakiegoś Hołownię. A druga rzecz, skutek tej antypisowskiej ofensywy, no to zbieranie takich potężnych argumentów, żeby cała oś sporu politycznego, może kampanii wyborczej, tej prezydenckiej, toczyła się wokół, czy PiS jest zorganizowaną grupą przestępczą. Nie. Wokół tego, jaki program jest realizowany, jaki program Tusk realizuje, czy 100 konkretów jest, tylko odwrócić w ogóle pytanie. Zorganizowana grupa przestępcza, bo i tu po przecinku możemy sobie wymieniać tych, których tam zatrzymano, aresztowano, przeszukano, oskarżono i tak dalej, i tak dalej. I tutaj Tusk, mając przewagę medialną, pozbawiając też środków finansowych PiS, być może ma nadzieję, że to jest ta droga, która ma go doprowadzić do prezydentury. To jest zastanawiające.
Ale właśnie, czy Donald Tusk będzie szedł na prezydenta, niektórzy powiedzieli, by uciekał na prezydenta? Bo wiele sygnałów pokazuje, że jednak ten plan już jest, o ile w ogóle był, to już jest nieaktualny. Jednym z takich symbolicznych przesłuchów jest to, że jeszcze w lipcu, jeszcze na początku sierpnia przebąkiwano, że możliwie jest jeden kandydat. O tym mówił w lipcu wicepremier z ramienia Lewicy, pan Gawkowski, że być może będzie jeden kandydat całej koalicji rządzącej. To, jak ręką uciął w końcówce sierpnia, się zakończyło. Pani Żukowska powiedziała, to był opowieść o żelaznym wilku, tego nigdy nie było. Oczywiście jak polityk tak mówi, to my wszyscy politykowi wierzymy co do joty. Ja to analizuję, że tym jedynym wspólnym kandydatem, który mógłby wymusić poparcie wszystkich, byłby Donald Tusk. A teraz, skoro wszyscy mówią, że nie będzie jednego kandydata, to znaczy, że i Donald Tusk postanowił, że jednak nie będzie szedł do pałacu, nie będzie próbował pójść do pałacu prezydenckiego. O,
tak. Ale nawet jeśli tak, to będzie chciał przeprowadzić swojego kandydata. Niekoniecznie musi to być Rafał Trzaskowski, ale może. To będzie chciał przeprowadzić swojego kandydata, bo tylko wtedy będzie mógł w jakiś sposób zalegalizować niesprawiedliwość, czyli zalegalizować różne bezprawne kroki, które poczynił przez te ostatnie miesiące, no bo to trudno, no to można wymienić po przecinku od przejmowania telewizji i likwidacji telewizji, w którą się inwestuje wiele miliardów, no to jest absurd, no, chociażby na takim poziomie, ale wiele innych kwestii, jeśli bierzemy pod uwagę działania Bodnara, jeśli bierzemy pod uwagę odbieranie subwencji, różne rzeczy się tutaj pojawiają, w związku z czym, jeśli będzie miał swojego prezydenta, to na poziomie już nie tyle uzurpacji, działania takiego pomimo prawa, wbrew ustawom, ale po prostu zmieniając cały ustrój, czy powiedzmy ten ustawy, będzie mógł zalegalizować to, co się w tej chwili dzieje. I wydaje mi się, że jeśli sam nawet nie wystartuje, to tak czy inaczej jako taran stara się temu swojemu kandydatowi zrobić pewną przestrzeń do tego, żeby on wygrał. A temat musi być taki wygodny dla tego kandydata. I tym tematem rozliczenie PiS to jest chyba jedyny, na którym mogą oni próbować ugrać.
Z drugiej strony Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie do telewizji w Polsce 24 mówił, że de facto kończy się Trzecia Rzeczpospolita, że obecne rządy Donalda Tuska, obecne rządy koalicji no w zasadzie zanegowały porządek prawny, który szanowało i Lewica, i obóz postsolidarnościowy, potem szanowało PiS, szanowała jak rozumiem Platforma również za pierwszych swoich rządów, a teraz system prawno-polityczny III Rzeczpospolitej przestał istnieć. Jak to rozumieć i jak to zerwanie wygląda, jakie będzie miało konsekwencje?
Ja rozumiem to w ten sposób, jak rozumiał to Wojciech Jaruzelski w latach 80., to znaczy nie porównując naturalnie ani obozu Platformy wprost, że to jest identyczna sytuacja, tylko porównuje w sensie metody działania. Jeśli patrzymy na sam stan wojenny, on był zanegowaniem nawet prawa komunistycznego, był wprowadzony bezprawnie i w istocie porządkował pewną rzeczywistość polityczną i społeczną wedle pewnego wzorca dyktatury, którą wówczas zaprowadzono. Po czym, kiedy jak gdyby też spacyfikowano solidarność i opozycję, doszło ostatecznie do tak zwanego porozumienia, czyli do okrągłego stołu, czyli skoro to wszystko zostało w taki nielegalny, twardy sposób zaorane, no to teraz się dogadajmy na zasadzie podziału wpływów. I moim zdaniem Donald Tusk zresztą to zapowiedział, po tych takim czasie bardzo ostrej gry będzie i ewentualnego rozbicia, bo taki chyba cel jest, rozbicia PiS-u, z kimś się tam by dogadał i mówił, no to teraz, prawda, skoro taki jest chaos, mamy w tej chwili swojego prezydenta, to wyjdźmy z tego na poziomie ustawowym, w jakiś sposób porządkując tę rzeczywistość. I dlatego ta batalia o prezydenturę jest niesamowicie ważna, bo jeśli prezydent będzie z prawicy, to w istocie tą metodą będzie Donald Tusk musiał działać aż do końca swojej kadencji. A u samego końca może być tak, że rzeczywiście kto inny przejmie władzę i rozliczanie pójdzie z zupełnie inną stroną.
I wtedy rozliczający zaczną być rozliczani. Co będzie potem? Bo jeżeli faktycznie jest tak, że Donald Tusk postanowił poszerzać, cementować swoją władzę na gruzie systemu III Rzeczpospolitej, jak opisać aktualny system i co powinno przyjść później? Nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość jest intelektualnie gotowe, nie tylko politycznie, ale koncepcyjnie, moralnie również gotowe do przygotowania projektu do nowej de facto umowy społecznej.
Problem jest taki, że na gruncie prawnym, na przykład demokratycznym, nie sposób, wydaje się, pewnych rzeczy odwracać, bo zostały złamane reguły. No skoro się nie uznaje Sądu Najwyższego, skoro nie uznaje się Trybunału Konstytucyjnego lub uznaje się tylko niektóre wyroki, skoro nie uznaje się 1/4 czy 1/3 składu sędziowskiego w Polsce, czyli w istocie i wyroków, albo się uznaje, w zależności od czego, od tego, czy mi to pasuje, czy nie. W związku z czym no, działamy na podstawie uchwał sejmowych, a nie na podstawie ustaw, to w istocie jest taka dekompozycja całego ustroju, że tego się poskładać, jakby tak na zdrowy rozum, nie bardzo da. No oczywiście robi się to siłowo, ale pytanie jest w drugą stronę, jak to pójdzie. No być może równie siłowo. To wszystko zagraża stabilności państwa polskiego, moim zdaniem, bardzo, bo to prowadzi, no jeśli nie wprost do wojny domowej takiej jak to znamy z historii, no to do czegoś porównywalnego. Czyli ostatecznie co rozstrzyga? Jeśli nie prawo, jeśli nie argument prawny, jeśli nie instytucje, no to siła, goła siła. I czy to będzie siła zdefiniowana poprzez kartkę wyborczą, a później ktoś przejmuje na podstawie tej kartki wyborczej władzę i
taką
używa...
Taką nieskrępowaną niemalże władzę.
Praktycznie tylko nieskrępowaną niczym, ani nieskrępowaną przede wszystkim prawem, bo to prawo regulowało, czy w normalnym państwie reguluje, co można, a co nie i na podstawie czego można, a nie najpierw my robimy, a później szukamy podstawy prawnej. No słynna wypowiedź Bodnara, no to jest po prostu łamanie tego państwa prawa, tej praworządności, o której tyle mowa. Działa się wedle prawa. To nie jest tak, że ministrowie są od tego, ażeby szukać haków na swoich przeciwników. Od szukania, czy było przestępstwo, jest prokuratura, a nie specjalne jakieś grupy, które, nie wiem, Roman Giertych zawiaduje i oni mają dostarczać tam nie wiadomo czego. To są rzeczy, które nie powinny występować. Czyli rozdział tych władzy, władzy sądowniczej, od władzy wykonawczej, władza ustawodawcza ma swoją rolę, prezydent. Te wszystkie rzeczy są negowane jedna po drugiej i państwo wkracza w stan chaosu. A z chaosu zwykle wyjście jest poprzez jakąś siłę i to jest niesamowicie groźne.
To jeszcze ostatni temat. Na ile jest tak, że Donald Tusk ma rzeczywiście siłę polityczną i mandat polityczny, żeby dekomponować system III Rzeczpospolitej i w zasadzie go demontować dowolnie w Karpaczu? Od tego rozpocząłem, że polska polityka trochę się do Karpacza przeniosła. Jest taka nagroda, kiedyś ważna, teraz już mniej ważna, ale może coś tam nam sygnalizuje. Nagroda Człowieka Roku Forum Ekonomicznego. W tym roku tym człowiekiem roku został Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. Taki sygnał od gremiów, powiedzmy, biznesowych, że Donald Tusk jednak idzie za ostro i że ta ekipa powinna wyhamować, a symbolem tego wyhamowania jest właśnie znacznie bardziej stabilny niż Donald Tusk i bardziej, wydaje się, racjonalny niż Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Kosiniak-Kamysz z tej czwórki tak liderów zdaje się być, którzy rządzą, zdaje się rzeczywiście być najłagodniejszym. Co nie znaczy, że jest aż tak łagodnym, tym niemniej najłagodniejszym, to po pierwsze, chociaż tracącym niesamowicie. To nie jest człowiek sukcesu politycznego, no wystarczy spojrzeć na sondaże. Jego notowania spadają radykalnie, no ale być może jest taki sygnał. Na pewno biznes oczekuje spokoju, racjonalności, a nie wojny.
No, ale to jest taka żółta kartka, że te środowiska, no to nie jest cały biznes, ale powiedzmy, no, jakaś krąg biznesu też z różnymi powiązanami. No, powiedzmy, że te formy ekonomiczne pokazuje Tuskowi żółtą kartkę i wskazuje, to jest osoba, która, no, która prowadzi sprawy tak, że one są akceptowalne dla nas.
Kośniak. Być może, proszę zwrócić uwagę, że nie ma, z tego co wiemy, nie ma polityków Platformy w Karpaczu. Więc oni to bojkotują, tam coś w Sopocie zdaje się mają robić alternatywnego, więc to się toczy pewna gra wokół tego. No bo wiadomo, lider jest jeden. Donald Tusk nie znosi jakiejś konkurencji w sensie promocji jakiejś osoby, zwłaszcza, że mówimy, wszystko dzieje się w kontekście wyborów prezydenckich. W związku z czym, no, to dzieje się dużo, to znaczy nawet wewnątrz obozu władzy dzieje się dużo konfliktów, tym niemniej przykrywane to jest tą wojną z PiS-em, totalną wojną z PiS-em.
I o tym mówił profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk, wykładowca akademicki, katolicki Uniwersytet Lubelski, a przewodniczący Sejmiku Lubelskiego. Ostatnia sprawa. Miałem nie pytać, bo to tu poważna polityka, analizy, koniec systemu, zmiana, ale też być może zmiana i rozwałka systemu zaczęła się od kultury w Lublinie 7 września. Ciekawe wydarzenie, dotyczy to sex working jako element queerowej rewolucji, dyskusja, potem warsztaty z sex workerkami, sex workerami, jak to jest cudowna praca, za darmo można przyjść na taki panel. To jest pewien element zmiany, że też internet wchodzi i że nagle prostytucja staje się raz nie tylko normalnym zawodem, ale więcej, staje się niekiedy preferowanym dla młodych ludzi, preferowaną ścieżką kariery.
Zdążyliśmy sprawdzić, nawet tam ten bilet, bo jego się dostaje za darmo, bo to jest instytucja miejska. miejska, gdzie rządzi prezydent z Platformy Obywatelskiej, mówimy o Lublinie.
A bo to jest wszystko finansowane z publicznych pieniędzy, chyba że...
Znaczy też tak, też z publicznych pieniędzy.
Współfinansowane, chociaż jakby to pani minister, któraż to była, pani minister Nowacka edukacji uznała, to chyba już nie są publiczne pieniądze, tylko prywatne, bo publiczne są tylko te państwowe, a te samorządowe to już nie wiadomo, pewnie są prywatne platformy.
A przede wszystkim w instytucji miejskiej się to dzieje, Centrum Kultury. No pamiętajmy o tym, jeśli taka jest kultura, nawet kultura w dziedzinie pożycia seksualnego, czyli pewnej bardzo intymnej sfery ludzkiego życia, gdzie jest też przekazywane życie ludzkie, no to i to jest nie jest obwarowane jakoś, może to nabyć nawet nastolatek, no to proszę zwrócić uwagę, no co my promujemy, no jaką kulturę, ale to jest właśnie rewolucja seksualna. Ona zawsze idzie w pochodzie jako pierwsza tej neomarksistowskiej rewolucji i no patrząc tak w sensie klasycznym, zdroworozsądkowym, no to po prostu nie tylko oburza, ale robić to po prostu wstyd, no tak mówiąc krótko, tak jakbyśmy już pomijali taką ocenę twardą, moralną, no to ci, którzy godzą się na takie rzeczy w Centrum Kultury, to jest po prostu jeden wielki wstyd. Dorośli ludzie, prawda, zajmują się takimi rzeczami w perspektywie funkcjonowania życia samorządowego.
No, czasami samorząd ma tak dużo pieniędzy, że może chociaż czeka nas wielka reforma finansów publicznych, o tym też musimy porozmawiać kiedyś, bo to jest ważny temat. A tymczasem stawiamy kropkę. Profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
I tą informacją może nie najwyższej rangi, trochęśmy przegadali serwis informacyjny. Trudno, 10:02. Ja tylko przypomnę, że państwo mogą słuchać poważnych i troszkę mniej poważnych tematów, ale co ja zrobię, że samorządy takie robią debaty w tych rozmów tylko dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Istniejemy, póki istniejemy, dzięki temu są patroni, jak państwo słyszą, radio reklam nie ma i pewnie mieć nie będzie. Finansujemy się tylko dzięki temu, że 1% radiosłuchaczy w mniejszym lub większym zakresie co miesięcznie nas wspiera. Gdyby to było 2% słuchaczy, to nasz los nie byłby zagrożony, a tak dzień za dniem jakoś się trzymamy. Dzięki tym 3360 patronów dziękuję bardzo, a tym pozostałym 99% słuchaczy radia, bo tak to wynika z wyliczeń, zachęcam, że słuchają państwo trochę na gapę. Dzięki temu 1% patronów warto tą grupę zasilić.